Dzień dobry, witam Państwa na naszym przedostatnim już spotkaniu. Czas leci szybko, ale mamy jeszcze okazję, żeby porozmawiać, mam nadzieję, o kilku ciekawych sprawach. Dzisiaj chciałbym, idąc za myślą z poprzedniego wykładu, kiedy mówiłem o tym, że wykłady czy funkcja wykładów jest głównie po to, żeby dać Państwu pewną ramę intelektualną, w której można, mam nadzieję, ciekawe rzeczy znaleźć i pogłębić. Chciałbym także powiedzieć o filozofii, która jest bardzo istotna ogólnie dla społeczeństwa, chociaż nie jest bez wad, jak zaraz powiem. I jest ona istotna także dla prawników. Generalnie teoria i filozofia prawa jako przedmiot to jest taki przedmiot, w którym my jako prawnicy trochę się czujemy takimi młodszymi braćmi prawdziwych filozofów, którzy zagłębiają się w wiedzę na temat społeczeństwa, na temat języka, na temat umysłu, a my czytamy to, uczymy się i staramy się to aplikować do prawa. Na tym generalnie polega sens tego przedmiotu, że te znaleziska, których dokonują ci filozofowie ogólni, my aplikujemy do zagadnień, którymi się na co dzień zajmujemy, czyli na przykład do zagadnień związanych z wykładnią prawa, funkcjonowaniem prawa w społeczeństwie i innymi tego typu rzeczami. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, tak jak poprzednio rozmawialiśmy o filozofii hermeneutycznej, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o filozofii postmodernistycznej. To jest temat trudny, ponieważ ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do filozofii postmodernistycznej. Z jednej strony jej nienawidzę, ją zwalczam, z drugiej strony ona mnie fascynuje i mam wrażenie, że mam jakiś syndrom sztokholmski, jeżeli chodzi o filozofię postmodernistyczną. Najpierw dwa słowa osobistego wyznania, dlaczego ja nienawidzę filozofii postmodernistycznej, ponieważ jest to filozofia, która nie daje nadziei. W tym sensie, że jest to filozofia, która niszczy nasze przekonania, naszą pewność, jest to filozofia krytyczna i później nas zostawia rozbitych kompletnie i mówi, no a teraz radźcie sobie sami. A dodatkowo jeszcze przez niektórych ludzi jest traktowana jako filozofia właśnie, która daje pewne pozytywne rady dotyczące tego, jak sobie z życiem radzić, jak sobie radzić z obiektywizmem, czy brakiem obiektywizmu raczej, czym moim zdaniem oszukuje swoich adresatów. Więc to jest powód, dla którego ja mam problem z filozofią postmodernistyczną i wiele o niej pisałem i ją krytykowałem. Dzisiaj też dam wyraz pewnie tym takim właśnie pewnym negatywnym emocjom czy myślom. Natomiast podziwiam filozofię postmodernistyczną za tę moc krytyczną, którą ona ma. To znaczy ona jest niezwykle wnikliwa. To znaczy to jest taka filozofia jak taki przyjaciel, który zawsze we wszystkim widzi problem. Zawsze zepsuje dobre samopoczucie przy stole, bo wszyscy widzą tylko i wyłącznie świat w różowych kolorach i mówią, będzie wspaniale, na pewno ten plan się uda, a wtedy on wstaje, poprawia okulary na nosie i mówi, a czy pomyśleliście o tym? I nagle wszyscy sobie zdają sprawę, że nie pomyśleli i że prawdopodobnie to w ogóle rozbija cały pomysł i że prawdopodobnie nic się nie uda, nic nie ma sensu, ale on wtedy wstaje i wychodzi i już nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Ale taki ktoś jest potrzebny. Jest potrzebny, oprócz wizjonera w zespole jest potrzebny właśnie krytyk. I takie zespoły odnoszą największy sukces, więc jeżeli byśmy chcieli zrobić taki intelektualny dream team, no to wtedy musielibyśmy mieć właśnie filozofa, wizjonera, który widzi, rozumie, ufa i filozofa postmodernistycznego, który to wszystko kwestionuje. Dla prawników ta krytyczna funkcja filozofii postmodernistycznej jest ważna, bo między innymi jednym z obszarów, które krytykuje ta filozofia, to jest obszar prawa, władzy, opresji, hierarchii, które oczywiście dla prawa są bardzo istotne, no bo prawo to władza, hierarchia, opresja, sankcja. Krótko mówiąc, warto się wczytywać w tych ludzi w tym zakresie, w którym krytykują. Jeżeli chodzi o samą filozofię postmodernistyczną, to ja dzisiaj padnie oczywiście kilka nazwisk, natomiast jest to nurt, który, jak sama nazwa wskazuje, staje w opozycji do modernizmu. Tak? Modernizm, przez modernizm rozumiemy nowoczesność, oświecenie, czyli to, co się u nas zaczyna mniej więcej myślą Kartezjusza, z czym jest związane przekonanie, że oto jesteśmy w stanie naszym umysłem opanować świat, że jesteśmy w stanie znaleźć obiektywną podstawę dla naszych twierdzeń. I tu ta nadzieja, jak pamiętacie, już o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, ona umiera mniej więcej w połowie XX wieku, w tym takim spektakularnym zdaniu, które jest jednym z najważniejszych zdań filozofii, jakie kiedykolwiek padło, oświecenie umiera w Auschwitz. Czyli w tym miejscu, w którym nagle okazuje się, że ten ludzki rozum i wiara w ten rozum, wiara w racjonalność doprowadza do największego zła, jakie sobie można wyobrazić. Zamiast budować nowe, wielkie, dobre społeczeństwo, ten rozum buduje komory gazowe, w którym pali dzieci. i tu już nic nie można powiedzieć, znaczy, że coś poszło bardzo, bardzo nie tak. I postmodernizm jest, jak sama nazwa wskazuje, postmodernistyczną krytyką modernizmu i próbą pokazania i też odkrycia, co poszło nie tak. I ma on oczywiście wiele wymiarów. Mówi się, że pod koniec XIX wieku pojawiają się filozofowie, których można określić mianem dziadków postmodernizmu. To są wielcy krytycy, czyli Marx, Freud i Nietzsche. W tym sensie są oni dziadkami postmodernizmu i wielkimi krytykami, że to są ludzie, którzy mówią, rzeczy nie wyglądają tak, jak wam się wydaje. To, co widzicie, to ułuda. Najlepiej to widać w przypadku Freuda, który mówi, wydaje wam się, że jesteście racjonalni, wydaje wam się, że działacie w sposób absolutnie kontrolujący wasze odruchy, a tymczasem gdzieś tam pod waszym ego, czyli tą przestrzenią, która jest racjonalna, kłębią się instynkty, kłębią się jakieś dziwne rzeczy, które Freud określa mianem id, i nie macie nad tym kontroli. To tak naprawdę, te instynkty was napędzają, one wami kierują, wśród nich jest instynkt śmierci, który właśnie niekontrolowany doprowadza do rzeczy dziwnych albo bardzo złych. Marx mówi, struktura społeczna może wam się wydawać całkowicie spokojna. Oto codziennie rano otwiera się fabryka, przychodzą pracownicy, przychodzą właściciele, przychodzą ci, którzy nadzorują pracowników, pracują 8, 12, 16 godzin, kończą, wychodzą, dostają pieniądze, na drugi dzień znowu przychodzą, wydaje się, że wszystko działa jak powinno. Ale pod tym poziomem kłębi się walka klas, tak naprawdę. Jest wielka opresja, z której nie wszyscy sobie zdają sprawę. Ci pracownicy są wyzyskiwani, praca jest narzędziem alienacji. Jedni się bogacą kosztem drugich. To kipi i w końcu wykipi. Wykipi w formie rewolucji, która zmiecie wszystko. To też jest jakaś wizja jakiegoś instynktu, można powiedzieć tutaj bardziej społecznego, który jest pod tym wszystkim, pod tą strukturą, która wydaje się całkowicie spokojna. I Nietzsche, który mówi, wydaje wam się, że jesteście ludźmi dobrymi, wydaje wam się, że na przykład, że jesteście ludźmi religijnymi, mówi do chrześcijan, a tak naprawdę pod przykrywką waszej religii chowacie waszą słabość, waszą nienawiść, wasz resentyment do ludzi, którzy są naprawdę silni. Więc znowu mamy dwa poziomy. Mamy ten pobielany grób faryzejski, gdzie ktoś patrzy i mówi, no całkiem porządny człowiek, chodzi do kościoła, jest religijny, a gdzieś tam w środku kłębi się nienawiść. Ta idea resentymentu, która u niczego jest ideą, która doprowadziła do wynalezienia religii jako narzędzia, które gloryfikuje słabych i niszczy silnych, które gloryfikuje pokorę, a niszczy prawdziwą odwagę czy prawdziwą moc działania, to wszystko, mówi Nietzsche, jest oszustwo. To wszystko nie wygląda tak, jakby się wydawało. I ta wizja, to znaczy ta wizja dziadków postmodernizmu, którzy mówią, rzeczy nie wyglądają tak, jakby się wydawało, że wyglądają, to jest najważniejsza myśl krytyczna, która się przewija przez całą filozofię postmodernistyczną, która najbardziej rozwija się po II wojnie światowej. I tam się pojawiają już nie dziadkowie, ale ojcowie postmodernizmu. To są głównie filozofowie francuscy. To jest takie źródło myśli postmodernistycznej. To jest jeden z najlepszych momentów w historii filozofii francuskiej, gdzie pojawiają się tacy filozofowie jak Jacques Derrida, czy Michel Foucault, czy Lyotard, czy jeszcze wielu, wielu innych, którzy tworzą nurt myślenia postmodernistycznego, o którym dzisiaj głównie będziemy rozmawiali, z którego będziemy wybierać pewne elementy, które dla naszego myślenia o prawie są szczególnie istotne. Ja, kiedy mówię o filozofii postmodernistycznej, to także mówię o filozofii języka, która jest widoczna u postmodernistów, ale o tym już trochę mówiłem i dzisiaj na samej filozofii języka nie chciałbym się skupiać. Natomiast już tutaj, na przykład Jacques'a Derrida, widać tę właśnie krytykę. No bo znowu mamy pewien poziom widoczny, który wszyscy rozpoznajemy. Traktujemy język jako racjonalne narzędzie komunikacji, jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych, jako narzędzie dążenia do prawdy. To jest taka klasyczna wizja języka. Jeżeli popatrzymy na podejście postmodernistyczne, to postmodernizm wyśmiewa taką wizję. On mówi, wydaje wam się tylko, że możecie się skomunikować. Wasze znaczenia są indywidualne, to znaczy wasze doświadczenia świata są tak różne, że nie ma przestrzeni, w której możecie się skomunikować. Te same słowa, takie jak sprawiedliwość, miłość, dobro, zło, dla każdego znaczą coś innego. Co więcej, i to jest dziedzictwo Nietzschego, o którym też tutaj mówiłem, język jest nie narzędziem rozmowy, tylko narzędziem walki. Każdy z was ma pewien plan na życie, pewną perspektywę, która jest często niepogadzalna z perspektywą innego człowieka. Konkurujecie o te same zasoby, konkurujecie o sukces. Ta konkurencja jest grą o sumie zerowej, jeden wygrywa, wtedy drugi przegrywa. W związku z tym język nie jest narzędziem koordynacji, mówią postmoderniści, ale narzędziem manipulacji. On ma was oszukać, ma was zmusić do pewnego rodzaju działania, ma powodować, że robicie to, co chce drugi. Język jest walką, a nie dyskusją, w związku z tym nie możecie ufać temu językowi. Wszystko jest propagandą, wszystko jest agitacją, więc jeżeli ktoś do was mówi i mówi, że coś jest dobre, to 10 razy zastanówcie się, bo prawdopodobnie to coś jest złe. Tylko musicie głębiej spojrzeć. Jeżeli chcecie sobie wyobrazić takiego postmodernistę typowego, to ja myślę, że wielu takich aspirujących postmodernistów jest w tak zwanych internetach. To znaczy w mediach społecznościowych są zawsze ludzie, którzy są strasznie podejrzliwi. Prawda? To znaczy mówią, zaraz, jak to jest z tą pandemią? Może to wszystko zostało w ogóle wymyślone, prawda? Jest jakaś wizja, która jest prezentowana wszystkim, a tak naprawdę pod spodem jest coś innego. Ta nieufność dotycząca tak zwanej oficjalnej wersji jest często takim znakiem rozpoznawczym, który w tej filozofii bardzo się pojawia i my takich ludzi oczywiście też spotykamy. Być może oni nawet nie wiedzą, że tutaj ten związek z tym myśleniem jest. Pytanie. Dzisiaj się będziemy na Francuzach skupiać i na szkole frankfurckiej nie będziemy się skupiać i jednym z elementów tego wykładu, który jakoś tam może być ze szkołą frankfurcką wiązany jest Habermas, tylko nie o wszystkim możemy mówić, ale wydaje mi się, że jeszcze raz podkreślam, to nie jest tak, że ja tutaj wam prezentuję jakiś program zamknięty, prawda, dotyczący tego, co trzeba wiedzieć i już niczego więcej wiedzieć nie trzeba, tylko raczej chodzi mi o pewną inspirację intelektualną. Ja myślę, że postmodernizm może być inspiracją, więc jeżeli kogoś z was to zainteresuje, ktoś chciałby więcej przeczytać, to ja chętnie oczywiście pomogę i przekażę jakieś propozycje literatury, które mogą tutaj pomóc wam się w tym odnaleźć. Wracając do naszych postmodernistów, ja zacząłbym od Michela Foucault, bo wydaje mi się, że to jest taki autor, którego każdy prawnik powinien przeczytać, a przynajmniej powinien przeczytać jedną jego książkę, czyli Nadzorować i karać. Historia więzienia, to jest mniej więcej, tak można by było o tej książce powiedzieć, historia opresji. Michel Foucault to Francuz, który zresztą przebywał na Uniwersytecie Warszawskim, zanim jeszcze był sławny, ja zawsze o tym wspominam, bo uważam, że to jest fascynująca historia. W latach 50. on tutaj był dyrektorem naszego Centrum Języka Francuskiego czy Kultury Francuskiej. Michel Foucault przez całe życie był absolutnie otwartym i jawnym homoseksualistą, co wykorzystała Służba Bezpieczeństwa, okazuje się, w PRL-u i podesłała mu agenta, który miał go uwieść, co podobno się udało i cały czas, teraz, niedawno, ale cały czas ta strona jest w internecie, możecie ją znaleźć, jest strona, na której szuka się kochanka Michela Foucault, dlatego że ten mężczyzna prawdopodobnie żyje, funkcjonuje i to byłaby fascynująca historia, gdyby udało się go odnaleźć. Foucault wyjechał z Warszawy szybciej niż się spodziewał, więc prawdopodobnie Służba Bezpieczeństwa rzeczywiście jakoś tam się jego życiem zajęła. Ta historia jest bardzo romantyczna i tak jak mówię, chyba nawet powstała książka na ten temat. Natomiast Foucault, kiedy był u nas, jeszcze nie był tak sławny, a stał się sławny rzeczywiście bardzo. Między innymi dzięki temu, że pisał książki, które pokazywały, można powiedzieć, nasze uwikłanie w pewne myślenie modernistyczne i uwikłanie w historię, która nagle w modernizmie zmieniła nam się. Wydawało się, że zmieniła się na lepsze, ale Foucault udowadnia, że zmieniła się na gorsze. O co chodzi? Generalnie, kiedy myślimy o oświeceniu, o modernizmie, no to na przykład go zestawiamy ze średniowieczem, to w takim stereotypie mówimy, średniowiecze to wieki ciemne, co jest oczywiście nieprawdą, ale tak stereotypicznie o tym myślimy, a oświecenie, jak sama nazwa wskazuje, to światło rozumu, prawda? To lepsze sytuacje, lepsze zrozumienie, brak zabobonów i tak dalej, i tak dalej. Więc Foucault napisał kilka książek, które pokazują, że to wcale tak nie jest. Napisał między innymi Historię seksualności. Czyli książkę, która pokazuje, w jaki sposób w ogóle seksualność człowieka była przez wieki ograniczana normami społecznymi, w jaki sposób nie pozwalała człowiekowi się wyrażać w sposób właściwy i w jaki sposób nadzieja, ewentualnie oświecenia, które mogłyby to zmienić, nie spełniła się zupełnie. To znaczy to oświecenie było oświeceniem, ale akurat nie w odniesieniu do kwestii seksualności. Foucault napisał Historię szaleństwa, fascynującą książkę, w której pokazał, w jaki sposób społeczeństwa na przestrzeni wieków traktowały ludzi, którzy odstawali od normy. czyli szaleńców, tylko że ten szaleniec w rozumieniu Foucault nie jest wcale pejoratywnym określeniem, a można powiedzieć nawet pozytywnym. Foucault mówi, że w dawnych społeczeństwach człowiek, który odstawał od normy, kto był właśnie w pewnym sensie szalony, nie był potępiany. To nie było wcale oczywiste, że był potępiany. Wprost przeciwnie, otaczano go szacunkiem jako kogoś, kto ma dostęp do innej rzeczywistości niż ludzie całkowicie racjonalni. Szaman, czy ktoś, kto był wyrocznią, na przykład właściwie, to był zawsze człowiek, który nie był normalny w takim racjonalnym sensie, tylko albo ze względu na swój charakter, swoje funkcjonowanie, albo ze względu na przykład na odurzenie, pomyślcie o pyti na przykład, uzyskiwał ten kontakt z tym innym światem. Proszę. To jest jedna z krytyk, która spada na Foucault. On trochę znowu romantyzuje historię szaleńców. Oczywiście byli, natomiast pokazuje, że w pewnym sensie powinniście patrzeć na tę jego krytykę w taki sposób. Jeżeli poprzednio, czyli przed oświeceniem, te sytuacje pozwalały na pozytywne traktowanie, a oczywiście były także traktowania negatywne takich ludzi, no to należałoby oczekiwać, że oświecenie, które przynosi ze sobą jakąś nadzieję na, nie wiem, wolność, tolerancję, otwartość, poprawi tę sytuację. A Foucault mówi, oświecenie pogorszyło tę sytuację. Dlatego, że wraz z rozwojem oświecenia i oczywiście z rozwojem kapitalizmu, społeczeństwo współczesne potrzebuje ludzi, którzy są normalni, dlatego że oni są bardziej użyteczni. Jeżeli jesteście socjalizowani, jeżeli nie zachowujecie się dziwnie, jeżeli przestrzegacie wszystkich reguł, to jesteście lepszymi trybikami w wielkiej kapitalistycznej maszynie, dlatego że przychodzicie grzecznie do pracy, wykonujecie ją, nie zachowujecie się dziwnie, nie odstraszacie klientów, nie krzyczycie na nich, nie dostajecie ataków. To jest sytuacja, która jest pożądana z punktu widzenia społeczeństwa współczesnego. Dlatego osoby, które odstają, mówi Foucault, umieszcza się w specjalnych instytucjach, ażeby nawet ich nie widzieć. W szpitalach psychiatrycznych, w szpitalach dla psychicznie chorych, po to, żeby ich usunąć ze społeczeństwa, ponieważ z jednej strony są nieprzydatne dla społeczeństwa kapitalistycznego jako takie, bo nie dają się, nie są dobrymi cegłami w murze, nie są dobrymi trybikami w maszynie, a po drugie pokazują innym tę anormalność, która może być deprymująca, która może w pewnym sensie pokazywać, że to, co robią ci inni, podporządkowujący się tej wizji normalności, jest głupie. I wreszcie pisze Foucault tę książkę najważniejszą, o której dzisiaj chcę powiedzieć dla prawników, czyli Nadzorować i karać, która nie jest książką łatwą. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że język Foucault, jak w ogóle język postmodernistów, jest trudny, ale ta książka jest warta przejścia przez ten język. To jest książka, która pokazuje historię więzienia jako znowu instytucji. I na zajęciach czytamy fragment z tej książki dotyczący tego słynnego panoptykonu, czyli pewnego modelu więzienia, który jako pierwszy przedstawił Bentham. Więzienia, które jest zbudowane na planie okręgu. W środku jest wieża, w której są szyby weneckie, które powodują, że ten, kto jest w środku, widzi, co się dzieje na zewnątrz, ale ci, którzy patrzą z zewnątrz, nie widzą, czy ktoś patrzy i czy ktoś w środku jest. A cele na ramię tego okręgu są całkowicie przezroczyste, transparentne. Znaczy są szyby z jednej i z drugiej strony. Bentham jako utylitarysta traktował to więzienie jako fantastyczny, skuteczny sposób sprawowania kontroli nad więźniami, no bo właściwie wystarczał jeden strażnik, który w tej centralnej wieży by siedział i mógł mieć ogląd na wszystkich tych więźniów, którzy na tym planie okręgu byli doskonale widoczni. Bentham myślał o tym, że to jest doskonałe więzienie i zresztą realizacja architektoniczna tego więzienia została zrealizowana, jest realizacja na Kubie, jest nawet pod Toruniem w Polsce także takie więzienie, zakład karny, który jest w podobny sposób jak panoptykon zbudowany. Ale Foucault traktuje panoptykon nie jako świetny pomysł na budowę więzienia, ale jako symbol współczesnego społeczeństwa. Bo mówi mniej więcej tak, my wszyscy jesteśmy jak ci więźniowie w panoptykonie, to znaczy nasze życie jest całkowicie prześwietlone. Nasze życie jest widoczne nie tylko przez różnego rodzaju narzędzia śledzenia, które oczywiście w dobie internetu weszły na zupełnie inny poziom, nie tylko ze względu na kamery monitoringu, które nas widzą, nie tylko ze względu na to, co się dzieje w Chinach, na ten system kredytu społecznego, w którym jeżeli przejdziesz przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle, kamera rozpozna cię po twojej twarzy i odejmie ci punkty z twojego konta, co powoduje, że nie będziesz mógł dziecka zapisać do przedszkola albo kupić biletu na pociąg, a więc całkowita, totalna inwigilacja to jest jeden z elementów, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej u Foucault. Foucault mówi, że panoptykon jako ten, kto widzi wszystko, to jest pewna wizja nowej władzy, czy nowej opresji, nowego porządku normatywnego, który jest nam narzucany, który istotnie się różni od tego, który był kiedyś. Bo przed oświeceniem generalnie władza nie była wszędobylska. Ona była silna, ona była nieraz okrutna, ale pojawiała się i znikała. Kiedy była obecna, kiedy król pojawiał się w jakimś miejscu, żeby sądzić na przykład, to była obecność władzy, z którą trzeba było się liczyć. Natomiast później władza znikała i jej nie było. To już nie jest sytuacja władzy, z którą mamy do czynienia w sytuacji w nowoczesności, ponieważ ten symbol panoptykonu, on służy Foucault do tego, żeby pokazać, że nawet jeżeli w wieży nie ma strażnika, to więźniowie nie wiedzą o tym, że go tam nie ma. Nie widzą, czy on tam wchodzi, czy nie. Więc nawet jeżeli nikt nie obserwuje, oni czują się obserwowani. Więc internalizują, jak gdyby, tę konieczność zachowywania się w sposób właściwy, bez względu na obecność władzy. Czyli władza zamienia się w dyscyplinę, która jest nam wtłaczana do głowy przez socjalizację, przez wychowanie, przez edukację, do tego stopnia, że my sami jesteśmy swoimi własnymi stróżami. I że my sami pilnujemy siebie i pilnujemy tego, żeby tej dyscypliny nie naruszyć. Że już nie potrzebujemy obecności władzy, żeby być w pewnym sensie przez władzę zniewoleni. To jest taki proces, ten proces socjalizacji został, wydaje mi się, najbardziej artystycznie, najciekawiej pokazany w słynnym utworze Pink Floyd, w którym jest pokazana edukacja jako maszyna, która produkuje takie same trybiki, które mają się nadawać do społeczeństwa i każdy z tych elementów to jest właśnie cegła w murze, brick in the wall. To ujednolicenie, ta socjalizacja jest pewnego rodzaju opresją niezauważalną, która nie wymaga obecności, nie wymaga obecności władz. Druga różnica pomiędzy tą władzą starą a tą władzą nową jest taka, że jeżeli chodzi o karanie, to tamta władza najczęściej skupiała się na ciele. Kara była karą cielesną. Mogło być biczowanie, to mogło być na przykład odcięcie ręki za złodziejstwo. I oczywiście my, jako ludzie oświecenia, mówimy, cóż za brutalność, cóż za okrucieństwo, jak tak w ogóle można, musimy to ucywilizować. A Foucault niejako na przekór mówi, to było bardziej cywilizowane. Mówi. Dlatego, że jeżeli ukradłeś, to obcięto ci rękę, ale sam byłeś wolny, mogłeś odejść i mogłeś żyć dalej. Natomiast teraz, w tym nowym systemie, jeżeli popełnisz przestępstwo, to władza nie zaczyna zajmować się twoim ciałem, tylko zaczyna zajmować się twoją głową. Zaczyna cię resocjalizować. I z tej resocjalizacji już nigdy nie wyjdziesz. Stajesz się kimś, tak jak ten szaleniec, który został wyłączony ze społeczeństwa, bo jest anormalny i nie pasuje do układanki. Tak samo ty jako przestępca jesteś traktowany jako anormalny. W związku z tym trzeba cię poddać procesowi resocjalizacji, trzeba wpłynąć na twój umysł i właściwie już nigdy nie będziesz normalnym obywatelem. Już zawsze pozostaniesz pod opieką państwa w pewnym sensie, które będzie ci się szczególnie przyglądało. A więc już nigdy nie będziesz wolny. Więc paradoksalnie ta mentalna kara, czy zainteresowanie się twoją głową powoduje, że już nigdy nie będziesz wolny, dlatego że będziesz sprawdzany przez to państwo, najpierw przez psychologów, którzy będą badać, czy aby na pewno nie powrócisz do przestępstwa, później będziesz traktowany, nawet jeżeli wyjdziesz z zakładu karnego, jako były przestępca. Już nigdy nie będziesz wolny. Ten moment w życiu, w którym popełniłeś przestępstwo, udowodnił niejako w tej nowej wizji społeczeństwa, że się do niego nie nadajesz. I Foucault tutaj kreśli w tej książce właśnie taką wizję, można powiedzieć, dystopijną, w której wszyscy jesteśmy poddani dyscyplinie. Mówi o zakładach administracyjnych, które my oczywiście traktujemy jako coś całkowicie normalnego, o szpitalach, o szkołach, o uniwersytetach. Pokazując, że jeżeli je zestawimy z instytucjami, które funkcjonowały kiedyś, to poziom dyscypliny, rozumianej jako coś w rodzaju tresury, przyzwyczajenia do zachowywania bardzo precyzyjnego, jest niebywały. My oczywiście tego nie zauważamy i dla nas to jest wszystko normalne, ale kiedy przez chwilę pomyślicie, jak bardzo jesteście w tym zakładzie administracyjnym, jakim jest uniwersytet, zdyscyplinowani, to wtedy zrozumiecie, o co chodzi Foucault. Wszyscy macie numery. przypisane, tak? Numery indeksu. Każdy z was jest skatalogowany. Sale, w których się uczycie, mają określone numery. Musicie przychodzić o określonych godzinach wychodzić. Zdajecie egzaminy w konkretnym momencie, z konkretnie określonego zakresu, który jest także skatalogowany. To wszystko jest opisane jak w wielkiej buchalterii. Porównajcie to sobie na przykład z wizją Akademii Platońskiej, gdzie ludzie przychodzili, spędzali czas, spacerowali, dyskutowali o dowolnych rzeczach. Niektórzy spędzali tam dzień, inni miesiąc, niektórzy wiele lat. Nie było ustalonego kurikulum, nie było ustalonych godzin spotkań, nie były drzewa, pod którymi oliwne, pod którymi siadali, nie były ponumerowane, nie było przypisania tutora bezpośredniego, formalnego do studenta. Było jakoś inaczej, było wolniej, było więcej wolności, było więcej swobody. Ta nowoczesność, ta buchalteria jest czymś, można powiedzieć, diabelskim. My oczywiście ani tak nie myślimy. Być może jedyny obszar, w którym widać, jak bardzo taka buchalteria może być zjawiskiem diabelskim, to jest znowu sytuacja Holokaustu. Niektórzy, którzy analizują Holokaust, pokazują, że oczywiście bez nowoczesności, bez zdyscyplinowania społeczeństwa on nie byłby możliwy, no bo ta maszyna śmierci, która została zbudowana w obozach koncentracyjnych, była w całości oparta na dorobku oświecenia. Kolej, która dowoziła, sposób selekcjonowania i nadawania numerów, który jest buchalterią w obozie koncentracyjnym, jest dorobkiem oświecenia. Komory gazowe i skuteczny gaz, który zabija, jest elementem, który został wypracowany przez naukę oświeceniową. Ale także, jak się wskazuje, fakt, że ludzie, w szczególności Żydzi, którzy ginęli w Holokauście, byli także poddani tej dyscyplinie tam, gdzie mieszkali. Byli spisani, byli skatalogowani, byli zameldowani, byli oznaczeni. W związku z tym łatwiej było ich znaleźć, wybrać, przewieźć i zabić. Nie myślimy być może o tym, ale to jest także jeden z elementów, który pokazuje, że tego typu buchalteria, tego typu, można powiedzieć, wymysły oświecenia polegające na tym, żeby wiedzieć dokładnie, kim jesteś, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz i gdzie przebywasz w danym momencie, to jest ta wizja panoptikonu, w którym władza wie o tobie wszystko. Nawet głupi obowiązek meldunkowy jest tego typu elementem, prawda? Chcę wiedzieć, gdzie przebywasz. Mimo że nic złego nie zrobiłeś, chcę wiedzieć, gdzie można cię znaleźć, jeżeli byłaby taka potrzeba. Proszę. Tak. Jasne, to proszę pozwolić, że sparafrazuję. Mówi pan, że no nie wszystko w tej buchalterii jest złe, prawda? Że społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować, gdyby jej nie było. Ze względu na przykład na rozrost i oczywiście porównywanie naszego społeczeństwa pod względem chociażby liczebności, nie wiem, ze średniowiecznym społeczeństwem w ogóle nie ma sensu. Oczywiście tak. To nie jest tak, że ja w tym momencie sam zamieniam się w postmodernistę i uważam, że wszystko, co mówi Foucault, jest nie tylko interesujące, ale ważne i powinno być przez nas wykorzystywane. Chodzi mi bardziej o to, że on właśnie pokazuje tę stronę, na którą najczęściej nie patrzymy, bo to, o czym pan mówi, to znaczy zalety tej buchalterii, generalnie są nam znane, prawda? To nie trzeba mieć Michela Foucault i książki Nadzorować i karać, żeby rozumieć, po co jest potrzebna ta dyscyplina i to zorganizowanie i ta buchalteria. Natomiast wartość tego, co on pisze, polega na tym, że on to pokazuje z drugiej strony, właśnie krytycznej. Na tym polega wartość filozofii postmodernistycznej. Ponownie proszę zobaczyć, że w odniesieniu do tej całej buchalterii, której elementem jest obowiązek meldunkowy, dowody osobiste, są przecież kraje, gdzie wprowadzenie dowodów osobistych jest traktowane jako naruszenie przyrodzonej wolności, jak na przykład Wielka Brytania. Zmierzam do tego, że tutaj ma pan ponownie wizję tego podejścia postmodernistycznego, w którym postmodernista przychodzi i mówi tak, jest pewne zjawisko, ta nasza buchalteria cała, te wszystkie porządki, dyscyplina, generalnie wydaje nam się, że to jest osiągnięcie i że to jest coś ciekawego, a ja wam pokażę, że to jest coś złego. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby nagle wyrzucić to wszystko do kosza i powiedzieć tak, Foucault ma rację i my żyjmy jak dzieci kwiaty, prawda, ludzie wolni, tylko chodzi o to, żeby ta krytyka pozwoliła nam spojrzeć na to także z drugiej strony, być może niektóre elementy są przesadzone, tak? Być może pójście w kierunku tej inwigilacji jeszcze dalej, no będzie już krokiem, który nam rzeczywiście to życie zepsuje. Więc nie chodzi o to, żeby to wdrażać w całości, tylko żeby przyjąć inną perspektywę spojrzenia na te zjawiska, która zawsze jest interesująca, bo tych, którzy mówią, że to jest dobre, jest wielu. Ale tych, którzy umieją to skrytykować, w szczególności tak jak robi to Foucault, jest niewielu i dlatego warto go czytać. Proszę. Podkreślam, oczywiście tak, formalizacja życia społecznego jest zjawiskiem nieuniknionym. Tak? To jest treść pana pytania. No wiecie o tym, że w ogóle powstanie pisma zawdzięczamy zapisom podatkowym, tak? I temu, czy podatek został zapłacony, czy nie, stąd wynaleziono ten niesamowity wynalazek. Więc jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o to, żeby z tego zrezygnować, tylko żeby potrafić na to krytycznie patrzeć. Pokażę wam jeden z elementów, który może nie będzie taki wcale obrazoburczy, który może pokazać, że to myślenie jakieś wdrożenie może otrzymać i to wdrożenie, mimo że kontrowersyjne, nie jest całkowicie idiotyczne. Jednym z elementów dyscypliny, która jest widoczna w naszych szkołach, były kary cielesne. Ja sam, jako oczywiście o wiele starszy od was, byłem bity po ręce linijką przez moją wychowawczynię. I to tak naprawdę poważnie. Dzisiaj ta dyscyplina byłaby traktowana pewnie jako coś zupełnie strasznego i być może moja wychowawczyni w ogóle skończyłaby w więzieniu, co wtedy w ogóle nikomu do głowy nie przyszło. Ale to jeszcze nie jest ten element, który krytykuje Foucault, bo to właściwie była kara cielesna, więc właściwie on powinien się z niej cieszyć, bo ja wprawdzie dostałem linijką w rękę, ale potem odszedłem i cały byłem wolny, prawda? A on mówi o tym, że resocjalizacja panuje nad naszym umysłem. Ale także oczywiście elementem, który dla mnie był całkowicie oczywisty, być może dla was też, były oceny w szkole. Tak? Oceny także bardzo sformalizowane, to znaczy najpierw od dwójki do piątki w moich czasach, później pewnie w waszych czasach od jedynki do szóstki, które dla mnie były całkowicie oczywistym elementem świata, bo w szkole nie czytałem Michela Foucault. Natomiast jak przez chwilę się na tym zastanowicie, to jest w tym jakaś niesprawiedliwość, że człowieka się klasyfikuje według właściwie arbitralnej liczby i przejście pomiędzy 1, 2, 2 i 3 traktuje się jako absolutnie normalne, mimo że ta różnica w wiedzy, którą w ten sposób się ocenia, być może nie da się w takie bardzo dokładne przestrzenie podzielić. Ja sam jak oceniam w czasie egzaminu, widzę, że ten system ocen jest niewystarczający. Być może lepiej by było, gdybyśmy mieli 4,25, 4,50, 4,75 jako ocenę, którą ja mogę wystawić, ale system dyscyplinujący mi to uniemożliwia. Muszę stawić czwórkę plus albo piątkę, czyli dlaczego wasza wiedza ma być oceniana według takich arbitralnie dobranych liczb, a właśnie nie na przykład 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Co więcej, jak wiecie, jest taki nurt, który, żeby była jasność, jest oczywiście w pewnym sensie sponsorowany intelektualnie przez postmodernizm i przez myślenie, filozofia postmodernistyczna jest jedną z ważnych filarów myślenia nowej lewicy, więc na przykład sytuacja, w której w szkołach, zwłaszcza na niższym poziomie, w ogóle rezygnuje się z ocen i daje się serduszka, słoneczka albo ocenę opisową, jest walką z tą władzą dyscyplinującą. I oczywiście bardziej konserwatywni z nas powiedzą, co to w ogóle jest, prawda, słoneczka, słoniki, serduszka albo opisowa informacja, która właściwie nie wiadomo, czy jest rzeczywistą informacją zwrotną, bo jak ktoś dostawał jedynkę czy dwóje, to wiedział, że musi się pouczyć, jak ktoś dostawał piątkę, to wiedział, że umie dobrze, a teraz dostaje jakiś opis, który, biorąc pod uwagę nieostrość języka, może być nieprecyzyjny. To jest na przykład zmiana, która jest zmianą mającą trochę zrelaksować, czy trochę uwolnić ten sztywny system dyscyplinujący. I pewnie znajdą się wśród nas tacy, którzy powiedzą, że to nie jest całkowicie głupie, prawda? Że ta dyscyplina polegająca na tym, że albo dostajesz 2, 3, albo 4, 5, jest w jakimś sensie nieludzka. Biorąc pod uwagę różnorodność ludzi, ich wiedzy, podejścia, być może te takie bardziej luźne podejście do oceniania, które jest bardziej opisowe, przypomina właśnie Akademię Platońską, prawda? Gdzie prawdopodobnie nie było ocen. Od 1, na pewno nie było ocen. A na pewno nie było ocen od 1 do 6, które kwalifikowały uczestników bardzo jednoznacznie. Więc to jest na przykład, myślę, jakiś przykład, który pokazuje, że to myślenie o dyscyplinie jako czymś, co jednak nas ogranicza, czymś, co jest niesprawiedliwe, co nie oddaje różnorodności ludzi, specyfiki, indywidualizmu, to jest taki przykład, w którym pewna krytyczna myśl postmodernistyczna może pokazać swoją lepszą twarz. Prawda? Więc ona, jeszcze raz podkreślam, ona na pewno nie doprowadzi do tego, żeby tę całą buchalterię wyrzucić, to byłoby niemożliwe. We współczesnych państwach wielomilionowych brak tego typu buchalterii powodowałby olbrzymi chaos, ale krytyczne spojrzenie na nią i dostrzeżenie, że ona może mieć drugą stronę negatywną, jest zasługą tej krytyki, która jest widoczna u Foucault. To pokazuje, że filozofia postmodernizmu może być filozofią wolności, to znaczy taką filozofią wolności intelektualnej, która mówi, nie ma żadnych tabu, nie ma żadnego rodzaju norm, których nie można skrytykować, którym się nie można przyjrzeć z perspektywy krytycznej. Nawet te, które dotyczą obszaru tak wydawałoby się oczywistego jak prawo, także zasługują na krytyk. U Foucault jest jeszcze jedna taka idea, która dla mnie zawsze była ważna. To jest taka idea, którą można określić mianem mikrowładzy. Mianowicie Foucault mówi, że z problemem władzy w oświeceniu wiąże się jeszcze jedna kwestia, taka, że co do zasady tylko pewien obszar władzy jest dla nas widoczny i jest kontrolowalny, na przykład poprzez takie narzędzia jak praworządność. Czyli tak, mamy władzę oficjalną, taką jak prezydent, premier, rząd, które są przynajmniej w sytuacji państwa praworządnego kontrolowane przez sądy, przez inne systemy checks and balances. Mamy w zakładach administracyjnych podmioty, które wydają decyzje administracyjne, mamy dziekana, mamy rektora, mamy procedury, które pozwalają kontrolować ich władzę, bo jeżeli dziekan czy rektor wydają decyzję, można ją zaskarżyć do sądu i wydaje nam się, że ta władza i jej arbitralność przy działającej praworządności jest kontrolowana. Ale Foucault mówi, jest jeszcze jeden obszar władzy, który nie jest widoczny tak bardzo. On w tej swojej książce pokazuje bardzo silny związek pomiędzy władzą i wiedzą. On pokazuje, że w społeczeństwie są ludzie, którzy mają szczególną wiedzę w jakimś obszarze i nie chodzi mu tutaj o służby specjalne, tylko chodzi o ludzi, którzy po prostu uzyskali tę wiedzę, mają pewne pozycje w społeczeństwie. Lekarz ma pewną wiedzę na temat naszego zdrowia, która jest niedostępna dla normalnego człowieka. Prawnik, sędzia ma pewną wiedzę dotyczącą pewnego obszaru, której zwyczajny człowiek nie ma. Ktoś, kto pracuje w urzędzie, jest biurokratą, jest urzędnikiem, ma pewną wiedzę dotyczącą procedur, której normalny petent nie ma. I Foucault pokazuje, że z wiedzy rodzi się pewna władza, która jest niekontrolowalna, którą bardzo trudno jest poddać kontroli, bo jeżeli wyobrazicie sobie na przykład rolę, żeby użyć też jednego z przykładów Foucault, ordynatora czy kogoś, kto kieruje szpitalem psychiatrycznym, który ma specjalną wiedzę dotyczącą, przynajmniej tak społeczeństwo to rozpoznaje, chorób psychicznych, to pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, jak wielką władzę ten człowiek ma na przykład nad swoimi pacjentami, którzy do tego szpitala trafiają, to on decyduje o tym, na jak długo, to on decyduje o tym, czy wyjdą, czy nie wyjdą, to on decyduje o tym, czy mogą mieć prawo spotkania się ze swoimi bliskimi, to on decyduje o tym, czy mogą pójść na przepustkę, to on decyduje, w jakim miejscu, w jakim pokoju przebywają, czy razem z innymi chorymi, czy w izolatce. I tutaj robi się pewna przestrzeń do istotnych nadużyć. Ja miałem kiedyś pracę magisterską bardzo ciekawą, która była oparta na pracach Michela Foucault i na tej idei mikrowładzy, gdzie magistrant analizował skargi dotyczące nadużyć w szpitalach psychiatrycznych w Polsce i bardzo ciekawe i bardzo przerażające elementy pokazywał dotyczące interpretacji, które przyjmuje personel szpitala, tego na przykład czym jest przemocowe albo zagrażające personelowi zachowanie pacjenta. Jest oczywiste, że muszą być jakieś procedury, że osoba psychicznie chora, która może być agresywna, może być właśnie skierowana do izolatki, może być zapięta w kaftan, mogą być zastosowane jakieś inne środki przymusu bezpośredniego. Natomiast decyzja o tym, co jest takim zachowaniem, oczywiście nie jest albo że takie zachowanie nie jest specyficznie zdefiniowane. Ten człowiek wykazał, że istnieje bardzo ciekawe przesunięcie, w którym personel szpitala uznaje zachowanie werbalne za takie, które zapowiada agresję już siłową. Co przecież nie jest wcale tak bardzo oczywiste. Ale żeby w pewnym sensie ułatwić sobie sprawę, kiedy tylko pacjent zaczyna wygrażać słownie personelowi, to już uznają, że została spełniona przesłanka do tego, żeby pozbawić go pewnych przywilejów albo na przykład umieścić go w izolatce. Co nie jest wcale takie oczywiste, bo być może oni powinni jednak pozostawić pewnego rodzaju margines tutaj i w pewnym sensie poczekać, aż zachowanie, które ma charakter już zachowania bezpośrednio zagrażającego fizycznie, komuś się pojawi. Oczywiście ja też nie krytykuję tego, bo to jest bardzo trudne. Kiedy się pracuje w napięciu, to jest sytuacja trudna, ale wyobraźcie sobie na przykład, w jaki sposób policja miałaby do tego podchodzić. Czy policja miałaby prawo używać środków bezpośredniego przymusu wyłącznie po agresji słownej? Uznalibyśmy, że to jest sytuacja chyba trochę nieproporcjonalna. A to oczywiście może być obraza funkcjonariusza, to może być znamie przestępstwa, ale sytuacja użycia środków przymusu bezpośredniego wyłącznie po użyciu pierwszy raz wyrażenia, które jest obraźliwe dla policjanta, w tej sytuacji policji i człowieka powiedzmy zdrowego mentalnie uznalibyśmy za nieproporcjonalne. Tymczasem w tym zamkniętym zakładzie ono jest bardzo często tak traktowane. I ten człowiek traci przywileje, na przykład nie może uzyskać przepustki, nie może uzyskać widzenia. Zresztą innym obszarem analizy tego człowieka było to, w jaki sposób lekarze decydują o możliwości spotkania z rodziną, co także jest oczywiście jednym elementem wolności, ważnym elementem wolności. Nie ma tutaj jasnych kryteriów, a więc istnieje bardzo duża ilość tej mikrowładzy wynikającej z przewagi wiedzowej takiego człowieka, której nie ma jak kontrolować, bo w jaki sposób, no nie wiem, co pacjent ma się skarżyć do sądu na każdego rodzaju zachowanie? To jest pewna przestrzeń, którą jest bardzo trudno kontrolować. Są takie, także nawet artystyczne przejawy tej mikrowładzy. Nie mogę niestety tego znaleźć, ale wiem na pewno, że taka sytuacja miała miejsce. To zdaje się jest książka albo sztuka teatralna, w których dwóch dziennikarzy umawia się z ordynatorem szpitala psychiatrycznego, że będą uczestniczyć w takiej obserwacji uczestniczącej, że będą udawać pacjentów, będą przez 3 miesiące w szpitalu, dadzą się przyjąć jako osoby chore do szpitala psychiatrycznego. Nikt nie będzie wiedział o tym, że one są chore, że one są zdrowe, że to są dziennikarze i będą obserwować i potem zrobią wielki raport dotyczący tego, jak wygląda życie w tym szpitalu. Pech chce, że w dniu, w którym trafiają do tego szpitala i zostają przyjęci, ordynator umiera na zawał serca. Był jedyną osobą, która wiedziała, że tych dwóch ludzi to są dziennikarze, całkowicie zdrowi mentalnie. Chyba wiecie, co się zdarzyło. Już nigdy z tego szpitala nie wyszli, bo im bardziej przekonywali wszystkich, że są dziennikarzami i że są zdrowi, tym bardziej wszyscy byli przekonani, że coś z nimi jest nie tak. To pokazuje, że oczywiście w sposób artystyczny, który nie jest całkowicie nieprawdopodobny, że wiedza, władza i opresja złożone w całość mogą doprowadzić do czegoś przerażającego, w którym to decyzja człowieka, który ma panowanie, który ma wiedzę, decyduje o życiu ludzkim bez względu na to, jakie są spełnione kryteria. Że też te kryteria uznania kogoś za chorego czy zdrowego, o tym pisał bardzo dużo Antoni Kępiński, wcale nie są takie oczywiste. To także jest jakieś pokłosie myślenia postmodernistycznego, myślenia Foucault, która pokazuje, że my mamy taką przestrzeń mikrowładz. W naszym zakładzie administracyjnym ona też jest. Zawsze mówię, że najpotężniejsze istoty na uniwersytecie pracują w gabinecie dziekana, prawda? Albo w ogóle w dziekanacie. Dlatego, że to są ludzie, te panie, które tam pracują, mają ogromną wiedzę proceduralną dotyczącą tego, jak funkcjonuje uniwersytet. I jak każdy przedstawiciel biurokracji, mogą z wami zrobić wszystko. To znaczy, mogą was poprosić o złożenie dodatkowego dokumentu albo mogą wykazać brak formalny i nie ma procedury, w której generalnie możecie to kwestionować. Wiecie o tym, że podstawowa zasada interakcji z administracją biurową brzmi, żeby się nie kopać z koniem, tylko po prostu przystawać i zgadzać się na wszelkiego rodzaju propozycje, bo wiedza tych osób na temat procedur, tego, do kogo przekazać, w jaki sposób przekazać, w jaki sposób załatwić szybciej albo wolniej, jest w ogóle niekontrolowalna i niedostępna normalnemu śmiertelnikowi. Dotyczy to absolutnie wszystkich obszarów, nie tylko oczywiście uniwersyteckich. Tam także jest bardzo istotna mikrowładza. To jest do tego stopnia, myślę, można to kontynuować, że nawet osoba pracująca w sklepie ma mikrowładzę, dlatego że jeżeli powie wam, że coś jest niedostępne, to jest niedostępne. Tak, mój syn napisał kiedyś piosenkę, w której powiedział, że mikrowładzę ma barman, prawda, w Caffè Nero, dlatego że to on wie, co ma, czego nie ma i jeżeli nie będzie chciał wam czegoś zaserwować, bo skończyło się. I to także jest mikrowładza. Prawda? Bo wy nie macie tej wiedzy, a on ma i nie jesteście w stanie tego kontrolować. Więc właściwie w każdym obszarze naszego życia ludzie, którzy mają pewną wiedzę, przewagę wiedzową nad wami, mają władzę. I to jest ta mikrowładza, którą jest niezwykle trudno kontrolować i prawo nie ma narzędzi, żeby to robić. Jeżeli będziecie w przyszłości prawnikami, praktykami albo już jesteście, to będziecie widzieli to wielokrotnie. Ja miałem takie doświadczenie na przykład z inspekcją sanitarną. Kiedyś słyszałem o takiej sprawie, w której inspektor sanitarny przyjechał do Gdyni, gdzie stał wielki kontenerowiec, który przywoził po prostu tysiące ton soi, zdaje się. No i niestety te kontenerowce są otwarte, w związku z tym nad tymi kontenerowcami latają mewy, a mewy jak to mewy załatwiają swoje potrzeby w locie, w związku z tym nieraz jakieś tam odchody spadną na tę soję, która tam jest otwarta. No kiedy przyjeżdża taki inspektor, no to on oczywiście stwierdza zanieczyszczenie. No i ma tutaj do wyboru zlecenie dezynfekcji albo tej komory, bo one są oczywiście podzielone, te komory, albo zlecenie dezynfekcji całego statku. I dziwnym trafem najczęściej zaleca dezynfekcję całości, która kosztuje około 1 000 000 zł. Mógłby zachować się w taki sposób, że ponieważ tylko ta część jest zanieczyszczona, no to mógłby zlecić, żeby tylko tę część zdezynfekować czy oczyścić i wszystko byłoby okej. Okay. Ponieważ ma władzę, ma wiedzę, to on mówi, że istnieje zagrożenie, że także gdzie indziej, chociaż wszystko wskazuje na to, że tak nie jest, tego zanieczyszczenia nie ma. Mimo to nie ma na niego siły w pewnym sensie, dlatego że on zaleca to. No i oczywiście można się sądzić, tylko to potrwa bardzo długo, a ten statek, każdy dzień jego pobytu tam oczywiście kosztuje. Poza tym to są rzeczy, które mogą się zepsuć. Więc ta sytuacja bardzo mocno pokazuje element mikrowładzy, której nie ma jak kontrolować. I prawo ma z tym problem, bo tak jak mówię, o ile my jesteśmy w stanie decyzję administracyjną ostateczną zakwestionować, pójść do sądu, o ile jesteśmy na uniwersytecie decyzję dotyczącą dziekana czy rektora zakwestionować, mamy na to procedury, to nie na wszystkie rozstrzygnięcia czy decyzje mamy procedury. Te, które się tam gdzieś kryją w cieniu, w tej mikrowładzy, one są bardzo trudno zauważalne wręcz, czy nie da się ich wychwycić. I Foucault, budując tę wizję mikrowładzy, stawia nas przed pewnym problemem. Czy my jako prawnicy jesteśmy w stanie znaleźć przestrzenie, w których to można kontrolować? Zwróćcie uwagę, że to są rzeczy, które mogą decydować o losach wręcz państw. Na przykład mikrowładza, którą ma prezes Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego ustalania składów, wyznaczenia terminów, czyli ustalenia agendy, nagle okazała się w ostatnich 8 latach bardzo istotną władzą. No bo jeżeli ktoś wie, że dane rozstrzygnięcie dla rządu X ma być korzystne albo niekorzystne, no to może tak sterować terminami wyznaczenia rozpraw, żeby ono zapadło w odpowiednim momencie. Czy przysługuje środek prawny na to, żeby zaskarżyć wyznaczenie terminu rozprawy? Nie. Nie ma jak. Nie ma w jaki sposób tego zaatakować prawnie. To jest przestrzeń mikrowładzy, której w żaden sposób nie możecie kontrolować, a ona ma wpływ na nasze prawa i obowiązki, albo ma wpływ na losy polityczne kraju. To jest dla nas wyzwanie, które między innymi wynika z tego, o czym mówi Foucault, czyli jest to obszar, który nie poddaje się kontroli, a ma wpływ na nasze prawa i obowiązki i wynika z tego, że ktoś ma pewną wiedzę, że ktoś ma pewnego rodzaju obszar władzy, którego my nie możemy kontrolować. I z tego mogą wypływać rzeczy straszne i to jest też pewna nauka, którą ze strony Foucault odbieramy. Wydaje mi się, że mikrowładza jest rzeczywiście ciekawym pojęciem. Myślę, że ono wam też może się intelektualnie przydać do analizy pewnych zachowań. Oczywiście można by było sobie wyobrazić, że to pojęcie jest stosowane do zachowania właśnie proporcjonalnego albo nieproporcjonalnego policji. Pomyślcie o zatrzymaniu, które jest zrobione w świetle kamer, nie wiem, biznesmena, w jego biurze, gdzie wszyscy pracownicy widzą, który jest skuwany, albo na osiedlu pod Warszawą, gdzie wszyscy sąsiedzi są w oknach, prawda, i wyprowadza się znanego człowieka w skarpetkach i w slipach, prawda, po to, żeby pokazać mu, kto tutaj rządzi. To jest jedna wizja zatrzymania i druga, kiedy dwóch nieumundurowanych funkcjonariuszy przychodzi spokojnie i informuje, proszę z nami wyjść, nie chcemy robić przedstawienia, na dole jest nieoznakowany radiowóz, po prostu pan wsiądzie i pojedziemy. To są te same czynności. Jedna atakuje bardzo dużo wartości ważnych dla tego człowieka, jego godność, szacunek i inne tego typu obszary. Druga ich w ogóle nie narusza, a realizuje prawo. Na tak dwa różne sposoby można wykonać tę samą czynność w prawie i bardzo trudno jest kwestionować to, że jedna jest dokonana niepoprawnie, a druga jest dokonana poprawnie. To też jest jakiś obszar mikrowładzy, który na przykład w działaniach policji jest widoczny i biorąc pod uwagę te straszne informacje i fakty i zdarzenia, które mamy na temat tego, co się działo we Wrocławiu w ostatnich latach, gdzie ludzie umierali na komisariatach, to jest problem. Tak? To jest problem przestrzeni niekontrolowanej, w której ktoś, kto ma władzę, ma wiedzę, upieka mu się tak naprawdę wykorzystywanie tych kompetencji. To jest Michel Foucault. Jeżeli miałbym wam rekomendować jedyną książkę, którą napisali postmoderniści, którą każdy prawnik powinien przeczytać, to jest Nadzorować i karać. Z całą pewnością, tak jak mówię, książka trudna, ale nie językowo trudna, ale warta czytania. Przyjmijcie taką strategię, zacznijcie ją czytać i idźcie z zaufaniem dla autora. Nawet jeżeli jakieś fragmenty nie będą do końca zrozumiałe, to idźcie dalej i zobaczycie, że przyjdzie nagroda. To znaczy, to będzie taka trochę sinusoida. Trochę będzie rzeczy niezrozumiałych, ale za chwilę będą olśnienia, których się nigdy nie zapomina, których Foucault pokazuje naprawdę bardzo, bardzo ważne dla prawników rzeczy. To jest książka, która prawników uczy pokory przede wszystkim i rozumie, jak wielką władzę daje nam społeczeństwo. I dlatego jest ważna i dlatego powinniście ją przeczytać. To tyle na temat Foucault. Jeżeli chodzi o drugiego autora, którego chciałem z wami omówić, to jest Lyotard, który jest twórcą pojęcia metanarracji. I tutaj w tym pojęciu metanarracji, które jest oczywiście znowu bardzo ogólne, znowu znajdujemy rzeczy ważne dla prawników. Tutaj Lyotard mówi, stosując tę postmodernistyczną technikę, że oto coś nam się wydaje dobre na pozór, ale w tym gdzieś w tle tkwi jakieś zło, zabiera się za historię, zabiera się za opowieści, zabiera się za narracje, które są wszędobylskie w naszym społeczeństwie. Jak jesteście mali, to babcie i mamy opowiadają wam bajki, czytacie książki, oglądacie filmy. To wszystko są pewne opowieści, w których występują bohaterowie. Kiedy jesteście wychowani religijnie, przedstawia wam się opowieści zawarte w świętych księgach, które są przepełnione jakimiś przypowieściami, historiami. Uczycie się w szkole mitologii, gdzie pojawiają się bohaterowie, gdzie pojawiają się postaci złe i postaci dobre. Wydaje się, że to jest absolutnie naturalna formuła socjalizacji, uczenia, w której jednak wścibscy postmoderniści dostrzegają podstęp. Dlatego, że dobór tych historii, mówią, i sposób ich przekazywania takiemu niewinnemu umysłowi dziecka powoduje, że my nie jesteśmy w stanie bronić się przed nimi. Jeżeli coś nam jest przedstawiane jako dobre, albo coś nam jest przedstawiane jako złe, my to po prostu przyjmujemy jako niewinne umysły i w taki sposób myślimy o rzeczywistości. Te historie, te narracje, powiedzmy, budują w nas pewnego rodzaju stosunki do innych, postrzeganie także naszej roli. Ja zawsze podaję przy tej okazji tego czerwonego kapturka, który jest bardzo znaną historią, która znowu może nam się wydawać niewinna, ale właśnie postmodernista, gdyby chciał ją rozłożyć na czynniki pierwsze, to powiedziałby, dlaczego czerwony kapturek jest dziewczynką? Czy to nie jest czasami ustawianie dziewczynek i kobiet w sytuacji służebnej? Dlaczego to nie chłopiec niesie koszyczek do babci? Dlaczego wilk jest zły? Czy to nie jest jakiegoś rodzaju znowu stosunek do natury, do rozpoznawania jej roli, który na przykład może promować zachowanie agresywne, zwłaszcza, że największym bohaterem tej bajki jest myśliwy, czyli ktoś, kto jest agresywny i ma broń. To jest wizją toksycznej męskości, prawda? Bo musi uratować dwie kobiety, jedną małą, drugą większą, starszą, zabijając zwierzę. Tak? Ta konstrukcja jest w ogóle nie do przyjęcia z punktu widzenia współczesnego społeczeństwa, jest w sposób oczywisty patriarchalna i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego śpiąca królewna śpi i musi czekać na mężczyznę, aż ją obudzi do życia? Dlaczego to nie może być śpiący królewicz i dlaczego kobieta nie wyrywa go z marazmu i nie pokazuje mu pięknego świata? Czy to przypadek? Nie sądzę, mówi postmodernista, prawda? To także jest narracja, która prezentuje świat w określony sposób. Można się z tym oczywiście nie zgadzać i traktować to jako propagandę, natomiast z tego poziomu, który jest dosyć powszechny, który pokazuje pewnego rodzaju stronniczość w opowiadaniu historii. Jak wiecie, być może jest feministyczna wersja Iliady i Odysei, która pokazuje perspektywę tych starych naszych historii z perspektywy kobiet. Co jest oczywiście bardzo interesujące, dlatego że jeżeli patrzy się na historię Homera z perspektywy tylko Achillesa, Odyseusza, to nie opowiada całej historii. Prawda? Może warto spojrzeć także z perspektywy kobiet, Heleny, Penelopy i innych, prawda? Pokazać tę inną perspektywę i to znowu ci z nas, którzy są konserwatywni, powiedzą, co to za wymysły. Natomiast ci, którzy chcą patrzeć krytycznie, powiedzą, ciekawe jest spojrzenie na tę rzeczywistość z takiej perspektywy. Ale to nie jest może to, co dla prawników jest najbardziej interesujące. Najbardziej interesujące jest to, co Lyotard mówi o tak zwanych metanarracjach, czyli takich wielkich opowieściach, które są obecne w naszym życiu. My nawet nie wiemy, że one są do końca obecne, bo one nie są zamknięte w jednej historii, tylko przenikają w wszystkie te historie. Taką metanarracją może być metanarracja patriotyczna, która znowu u wielu z nas nie budzi podejrzliwości. Jest traktowana jako narracja po prostu pozytywna, bo cóż może być złego w kochaniu swojej ojczyzny, w szanowaniu dorobku tradycji, w szacunku dla flagi, dla godła i w chęci, aby jej bronić, jeżeli będzie zagrożona. Ale, co jest oczywiście widoczne we wszelkiego rodzaju ruchach pacyfistycznych, można przedstawić patriotyzm, u nas tak przedstawiał patriotyzm między innymi Tuwim, jako narzędzie przygotowywania ludzi do roli mięsa armatniego. Jako opowiadanie pięknej historii, która mówi, słuchaj, nie ma niczego piękniejszego niż zostanie bohaterem, niż włożenie munduru, pójście na wzięcie broni i bronienia swojej ojczyzny. To jest najpiękniejsza rzecz, którą możecie spotkać, a śmierć w ogóle na froncie to jest rzecz, która spowoduje, że natychmiast przejdziesz do historii i już zawsze będziesz w chwale pozostawał w pamięci swojego narodu. Postmoderniści powiedzą, to idź i zobacz, jak ta wojna wygląda w rzeczywistości i zobacz, czy ona jest taka piękna. Być może ta cała narracja od dziecka przygotowuje cię właśnie do tego, żebyś nie oponował wtedy, kiedy będą chcieli cię wysłać. Ona jest po to, żebyś łatwiej dał się przekonać, zmanipulować, że tam właśnie powinieneś iść i powinieneś dać się zabić. W pewnym sensie ktoś może powiedzieć, także w tym momencie w Rosji służby propagandowe Putina mówią mnóstwo fantastycznych rzeczy na temat patriotyzmu i miłości do ojczyzny, do Wielkiej Rosji. Po co to robią? No my na to popatrzymy, powiemy, nie no, to jest manipulacja, to jest właśnie po to, ażeby ci młodzi ludzie szli i ginęli w tysiącach, setkach tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy my opowiadamy o naszym patriotyzmie, kiedy w szkole uczymy się o powstaniach narodowych, wśród których tylko jedno zakończyło się sukcesem, to być może tak tego nie odczuwamy. Czujemy jednak dumę narodową. Czujemy, że to jest coś, co powinniśmy robić. Ponownie, nikt z nas nie twierdzi, że to są rzeczy złe. Ale postmoderniści mówią, to nie są też rzeczy absolutnie dobre. Można na nie spojrzeć z perspektywy krytycznej i zastanowić się, czy to nie jest propaganda, czy to nie jest taka narracja, która ma spowodować, że zostaniecie zmanipulowani. Więc znowu macie ten sam mechanizm. Coś wydaje się okej, ale kiedy się wejdzie głębiej, no to okazuje się, że to już nie jest takie piękne. I postmodernista wzywa was tutaj do tego, żebyście byli bardziej czujni, żebyście nie dali się zmanipulować, a więc żebyście rozpoznawali te metanarracje. Metanarracjami jest metanarracja matki Polki albo chłopaków, którzy nigdy nie płaczą. Czyli narracja macho. Czyli wizji roli społecznej, która jest zgodna z pewną wizją społeczeństwa, w której kobieta ma niekoniecznie się uczyć, ale rodzić dzieci, opiekować się nimi, czekać w domu na męża, a mężczyzna ma być twardy, nigdy nie ma wyrażać emocji, ma sobie radzić z trudami życia. Ponownie dla większości społeczeństw to się wydają narracje zupełnie oczywiste. Tymczasem postmodernista mówi, to są narzędzia opresji. To są narzędzia, które mają cię ustawić w roli właśnie znowu trybiku, który jest potrzebny temu społeczeństwu i który oczywiście jest wygodniejszy dla strony męskiej niż dla strony żeńskiej. Czy to ma znaczenie dla prawników? Tak, dlatego że istnieje postmodernistyczna filozofia prawa, która podchodzi krytycznie do naszych metanarracji. Jest cały taki nurt, który się nazywa Critical Legal Studies, gdzie ludzie, którzy tworzą w nim, wykorzystują tę krytyczną filozofię postmodernistyczną, pokazując, że tak naprawdę w prawie mamy do czynienia z metanarracjami, które mają dokładnie taką samą funkcję podstępną, jak metanarracja patriotyzmu, macho czy matki Polki. To znaczy wydają się pozytywne, wydają się dobre, wartościowe, ale jeżeli zajrzeć pod powierzchnię, to okazuje się, że są podstępne i manipulacyjne. W Polsce nie mieliśmy wielu takich przykładów, zaraz o jednym powiem, ale w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie za taką narrację uważa się na przykład narrację o niezawisłości sędziowskiej. My, jako ludzie wychowani w części Europy, gdzie tej niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądów nie było wiele niestety w ostatnich, powiedzmy, 100 latach, szanujemy to jako wartość, która jest bardzo ważna i bez której w ogóle sobie nie wyobrażamy funkcjonowania państwa. A postmoderniści funkcjonujący w ramach filozofii prawa mówią, ale spójrzcie, czy czasami coś, co uważacie za dobre, przestrzeń, która ma chronić sędziego i umożliwiać mu wydawanie bezstronnych wyroków, nie jest przestrzenią jego absolutnej dowolności. Bo kto ma strzec strażników? Tak? Jeżeli sędzia jest całkowicie niezawisły, to znaczy, że nikt nie ma prawa kontrolowania tego sędziego. Czy to nie jest przestrzeń mikrowładzy, Foucault, której nie można w żaden sposób stwierdzić, czy on postąpił dobrze, czy źle, a więc on jest bezkarny. Ja zawsze z pewną obawą, ale jednak potwierdzam, że najpierwszym postmodernistą Rzeczpospolitej jest Jarosław Kaczyński. Dlatego, że Jarosław Kaczyński, naprawdę, kiedy go posłuchacie, on ma w swoim myśleniu o sędziach i o sądach bardzo dużo myślenia postmodernistycznego. Przede wszystkim olbrzymia podejrzliwość dotycząca tego, co ci ludzie niekontrolowani robią i czy to jest na pewno dobre dla państwa. To znaczy przekonanie, że tak naprawdę nie ma żadnych abstrakcyjnych reguł, które kierują postępowaniem sędziów, a następnie przekładają się na postępowanie ludzi, tylko jest zasłona dymna w postaci tego, że my tutaj mamy reguły, mamy zasady wykładni, interpretacji, jesteśmy niezawiśli i później pyk, wyrzucamy to, co trzeba robić. A jak ktoś zapyta, ale dlaczego tak to zrobiliście? Mówimy, nie możesz pytać, bo jesteśmy niezawiśli. Tak po prostu wyszło. Tak? Roma locuta causa finita. Prawda? To jest narracja, która ponownie, oczywiście trochę sobie tutaj żartuję z tego wszystkiego, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Postmodernista do czegoś, co się wydaje dobre, zawsze przyłoży ten swój mikroskop czy ze swoją lupę, żeby zobaczyć, czy pod powierzchnią czasami nie ma przemocy, czy nie ma opresji. I oczywiście ma też rację, bo w niektórych miejscach jest. Ja do dziś pamiętam moją rozmowę z jednym z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie powiem z jakim, która mnie dosyć mocno rozbawiła. Kiedyś byliśmy na jakimś takim wyjeździe konferencyjnym i ja pytam, panie sędzio, tak patrzę na to, co wy tam robicie w tym Trybunale Konstytucyjnym. Chciałem pana zapytać, czy kiedyś zdarzyło się panu, jak pan dostał wniosek konstytucyjny, żeby stwierdzić, że coś jest zgodne z konstytucją? On mówi, nie. Powie pan, zawsze coś się znajdzie. I to mnie trochę tak jakby zastanowiło, prawda? Czy to czasami nie jest tak, że jednak tamtej swobody jest za dużo? Ja wiem, że to, co ja mówię teraz, ja generalnie nie mówiłem tak dużo o postmodernizmie przez ostatnie 8 lat, dlatego że nie chciałem lać wody na ten młyn, który się kręcił i tam tych sędziów miażdżył, ale teraz już mogę, prawda? Więc mogę powiedzieć, że tam jest jakaś przestrzeń ogromnej mikrowładzy, która jest mało kontrolowana i w zależności od etosu tej osoby, która tam siedzi, bardzo dużo zależy. W związku z tym to jest jakieś wyzwanie, czy czasami niezawisłość sędziowska nie jest metanarracją w rozumieniu Lyotarda. To znaczy taką narracją, która ma przykryć pewnego rodzaju wykonywanie władzy, która ma być niekontrolowana. Ten przykład Polski, o którym mówiłem, który mógł wam umknąć, to są bardzo ciekawe prace i poglądy pana profesora Lecha Morawskiego, którego historię pewnie znacie, ja też o niej kiedyś mówiłem. Profesor Morawski był absolutnie wybitnym teoretykiem i filozofem prawa i był ważną postacią dla całego pokolenia, w tym mojego pokolenia teoretyków i filozofów prawa. Jego prace były ewidentnie takim świeżym powiewem w naszej dyscyplinie. Wszyscy się na nich wychowaliśmy, czytaliśmy je. Tym bardziej przeżyliśmy jednak pewien szok, kiedy profesor Morawski został jednym z sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Niedługo później zmarł i ta cała historia skończyła się nie tak, jak powinna. Dosyć tragiczna postać, wydaje mi się, że wybitny uczony, którego ewidentnie komunistyczna władza przytrzymała w Polsce. Być może, nawet na pewno zrobiłby o wiele, wiele większą karierę, gdyby funkcjonował w innym państwie. Ktoś pewnie przeżarty też takim resentymentem z tym związanym, który gdzieś tam się pojawił. Natomiast profesor Morawski był taką osobą, która właśnie od początku transformacji po roku 89 krytycznie podchodziła do dyskrecjonalności sędziowskiej i krytycznie podchodziła do pewnych elementów narracji, znowu narracji, czy nawet metanarracji, praworządnościowej. W pewnym sensie jakieś Dalekie echo tej narracji profesora Morawskiego pojawiło się w niedawnym wystąpieniu prezydenta, który powiedział o terrorze praworządności. Terror praworządności wydaje się oksymoronem, ale dla postmodernistów nie jest oksymoronem. Dlatego, że dla postmodernistów, którzy traktują także praworządność jako metanarrację, znowu ta narracja mówi, są pewne warunki, w których wykonuje się władzę. Są pewne ciała, takie jak sądy, czy są pewne siły, takie jak media, które muszą być niezależne, które kontrolują władzę, żeby ograniczały ją, jej arbitralność, ale postmodernista powie, pod tym płaszczykiem mogą dziać się rzeczy dziwne, które nie powinny się dziać, które są osłaniane przez tę narrację. Profesor Morawski na przykład wykazywał, że idea, która jest elementem praworządności, zasady państwa prawnego, taka jak zasada ochrony praw nabytych, zastosowana w niewłaściwy sposób w latach 90. mogła chronić interesy komunistów i postkomunistów. Tak to była jego narracja, kiedy on mówił, słuchajcie, ale coś jest nie tak, tak? Znaczy, te prawa, które zostały nabyte, zostały bardzo często nabyte niesłusznie. Jeżeli teraz nagle pojawi się interpretacja, która mówi, że ich nie wolno odebrać, no to znaczy, że tutaj będzie się działa wielka niesprawiedliwość. Więc takie spojrzenie, ono dlatego ma w pewnym sensie, ja nie wiem, czy profesor Morawski czuł się postmodernistą, myślę, że nie, ale to jest wizja postmodernistyczna, która mówi narracja prima facie pozytywna, dlatego że ma być praworządnie, że trzeba chronić prawa nabyte, w konkretnej sytuacji, w konkretnym kontekście może mieć efekt bardzo negatywny i może być przykrywką dla tego, żeby ten efekt zrealizować. Więc nawet coś tak wartościowego jak praworządność dla niektórych może być taką narracją. Zresztą jak posłuchacie przywódców państw, które walczą z Komisją Europejską w zakresie praworządności, no to bardzo często się pojawia. I Boris Johnson, bardzo często jego doradcy wypowiadali się właśnie o praworządności jako o słowie wytrychu, prawda, które pozwala krytykować rządy państw krajowych. I Orban tak mówi, oczywiście Zbigniew Ziobro w taki sposób mówi. To też jest narracja, która z ducha, jest postmodernistyczna. Proszę. Czy autorytarny liberalizm uznał za postmodernistyczny? Wie pan, to zależy, z której strony się podejdzie. Na pewno w ogóle sama krytyka liberalizmu, myślę, że to na pewno można powiedzieć, jako takiego, może się odbywać też i odbywa się z perspektywy postmodernistycznej, tak? Samego liberalizmu. Na razie, ja wiem, że to jest obok tego, co pan pyta, ale na przykład dla mojego pokolenia ponownie liberalizm był całkowicie pozytywną metanarracją, albo nie był w ogóle metanarracją, w sensie, że nie widzieliśmy w nim elementu manipulacji, prawda? Wydawało nam się, że z tej szarości PRL-u wchodzimy w nowy, wspaniały świat, w którym teraz wszystko jest otwarte, wszystko jest możliwe i wolność była tylko czymś pozytywnym, czymś, co traktowaliśmy, nie widzieliśmy tam żadnych zagrożeń. Ta krytyka, która pod adresem liberalizmu była formułowana i cały czas jest, ale u nas ona wybrzmiała głównie, wydaje mi się, z rozwojem tej krytyki lewicowej, ale także krytyki przez Prawo i Sprawiedliwość, że oto liberalizm czy turboliberalizm powiązany z turbokapitalizmem zostawia ludzi, że ci ludzie sobie nie radzą, że wprowadza nierówności. To jest też na jakimś etapie, czy na jakimś poziomie krytyka metanarracji, prawda? Że wszyscy będziemy bogaci, że wszyscy będziemy szczęśliwi, że jeżeli tylko będziemy się rozwijać gospodarczo, to wszystko będzie w porządku. Tak nie jest i można powiedzieć, że ta krytyka też w jakimś zakresie jest uzasadniona, że ciągłe mówienie, że musimy zwiększać nasze zdolności gospodarcze, że zwiększenie podatków czy zwiększenie świadczeń jest komunizmem, który po prostu nas wróci do epoki PRL-u, to jest też jakiś element metanarracji, która jest manipulacyjna i oszukańcza. Teraz, czy sam autorytarny liberalizm, czyli pewna nowa wersja, może być tak traktowany? Myślę, że tak, tylko wtedy my byśmy się pewnie zamieniali w postmodernistów, no bo ja bym chciał wtedy zapytać, ile tam jest autorytaryzmu, a ile tam jest liberalizmu. Czy liberalizm nie jest jednak traktowany jako pewna przykrywka, prawda, dla realizacji rzeczy, które z liberalizmem niczego wspólnego nie mają? Mhm.
Tak. Jeśli bierzemy postmodernizm jako dekonstrukcjonizm bardziej lewicowy, to powiedzmy, czy możemy w ogóle mówić o tych komunitarnych, czy szeroko pojmując, na prawicowym spektrum, chociaż to też jest takie,
tak,
jako postmodernistycznych ruchach w ogóle, czy ten termin postmodernizm jednak by zawierał krytyczną, ale jednak idącą od tych źródeł bardziej no, marksistowskich, bardziej lewicowych.
Wie pan, to ja myślę, że odpowiedź na pana pytanie, to znaczy, czy no, w pewnym sensie zadaje pan pytanie, czy może istnieć myślenie postmodernistyczne po prawej stronie sceny politycznej. No, ja przed chwilą właściwie powiedziałem, że Jarosław Kaczyński jest pierwszym postmodernistą Rzeczypospolitej, to trochę odpowiedziałem na to pytanie. Ja myślę, że trzeba rozróżnić dwie kwestie. Historyk filozofii oczywiście podkreśli, że rozwój postmodernizmu jako filozofii był bardzo mocno stymulowany marksizmem i jest to nurt, który w sposób oczywisty jest kojarzony z lewicą. Nie ulega to żadnej wątpliwości. Tak? Absolutnie żadnej wątpliwości. Ta popularność takich filozofów właśnie jak Derrida czy Foucault w latach 60. ich popularność we Francji, ale także w Stanach Zjednoczonych, powiązanie z wiosną 68 roku i w ogóle z rewolucją lat 60. jest oczywiste. To jest myślenie z gruntu lewicowe i mnóstwo tych filozofów było stymulowanych marksizmem. W ogóle nie ulega to wątpliwości. Natomiast z wielkimi ideami, a to są wielkie idee, bo one się rozprzestrzeniły, jest tak, że one są zaraźliwe, one przechodzą do naszego myślenia, nawet jak zapominamy, skąd się wywodzą. I mnie się wydaje, że wiele osób, które siebie prezentują publicznie jako prawicowe, w sposób naturalny mogło przyjąć pewien styl myślenia postmodernistycznego, nawet się nie utożsamiając z pewnymi podstawami tego myślenia, które oczywiście jest po stronie lewej. Co mam na myśli? Właśnie tę podejrzliwość dotyczącą pewnych struktur społecznych. To wie pan, tak jak bohater Voltaire'a nie wiedział, że mówi prozą, to tak samo prawicowiec może nie wiedzieć, że mówi Foucaultem albo że mówi Derridą. Tak? To jest bardzo możliwe, prawda? To jest tak, że my znowu jesteśmy przesiąknięci. Jest wiele takich analiz, które pokazują, że postmodernizm jest metanarracją. To znaczy, że jest wtłaczany do naszych głów, między innymi przez edukację, co powoduje, że bez względu na to, czy się utożsamiamy z ideami lewicowymi, czy nie, myślimy w sposób postmodernistyczny, na przykład krytycznie. Więc kiedy ja na przykład słucham prawicowych polityków, którzy mówią o suwerenności, to jest dobry przykład, to absolutnie jestem przekonany, że to jest metanarracja. Bo suwerenność w ich przypadku ma podobną funkcję jak metanarracja niezawisłości sędziowskiej, prawda? W tym sensie, jak polityk prawicowy mówi, my jesteśmy suwerenni, a więc w ogóle nam się nie wtrącajcie do tego, co my tutaj robimy, to mi to przypomina faceta, który jest sprawcą przemocy domowej, który mówi, my własne brudy pierzemy w domu. Tak? Proszę mi tutaj nie wchodzić. To jest też metanarracja, bo ona ukrywa pewną przemoc przed ingerencją. Proszę zwrócić uwagę, że narracja na temat suwerenności jako pewnego rodzaju takiego muru, który chroni państwa, tak jak Węgry czy Polska, przed ingerencją zewnętrzną, jest bardzo powszechna. I myślę, że jeżeli na to bardzo krytycznie popatrzymy, to wiemy, że to nie jest aksjologicznie pozytywna narracja. Ona, tak jak mówię, jest trochę podobna do narracji sprawcy przemocy domowej, który mówi, mnie wolno tutaj wszystko i nikt nie ma prawa się włączać. Zobaczcie, co się dzieje na Węgrzech, gdzie właściwie Orban obecnie jest absolutnym władcą tego państwa. Opozycja nie ma absolutnie żadnych ruchów, które mogłyby pozwolić na to, ażeby wygrała z nim, a jednocześnie ciągle jest prowadzona narracja, i to jest właściwie teraz wyłączna narracja propagandowa, że ciągle jest zagrożenie interwencją z zewnątrz. Tak, ze strony Komisji Europejskiej, już w tym momencie nie Sorosza, ale syna Sorosza. Tak, pojawiają się w całym kraju plakaty, które ostrzegają przed tym, że ktoś z zewnątrz chce się tutaj zaangażować w nasze sprawy. Przecież to jest także narracja, którą używał PRL. Non-stop w propagandzie to była narracja, która mówiła, my tutaj mamy swoje rzeczy, a zewnętrzne siły, agenci chcą nam tutaj bruździć. Więc suwerenność w ustach tych ludzi jest ewidentnie metanarracją, która niby ma pozytywny wydźwięk, no bo któż by nie chciał być suwerenny, ale przykrywa pewne działania, które są negatywne. Także ja myślę, że tutaj jest bardzo dużo poplątania tych elementów i z całą pewnością prawicowi politycy mogą być w swoim myśleniu postmodernistyczni, nawet jeżeli nigdy by się do tego nie przyznali. Na przykład ja uważam, że Przemysław Czarnek ma bardzo dużo w sobie myślenia postmodernistycznego, mimo że walczy z tym postmodernizmem cały czas. Prawda? Wtedy, zwłaszcza teraz, kiedy na przykład używa znowu on praworządności, atakując rząd Donalda Tuska, dla niego ta praworządność jest też metanarracją. Tak? Jemu nie chodzi i nigdy nie chodziło o praworządność, chodzi wyłącznie o walkę polityczną. Prawda? Więc znowu styl myślenia, no właśnie prezydent Duda, który mówi, zobaczcie, terror praworządności, to jest, w tym jest zawarta idea, że praworządność jest metanarracją, że nie jest niczym dobrym, tylko jest narzędziem, jest kijem, którym można uderzać kogoś i dzięki temu coś uzyskiwać, prawda? Czy myślałby pan, że prezydent Duda jest postmodernistą? A wszystko wskazuje na to, że jest.
Jak zmierzam do tego, że
To znaczy?
Ja ten, który wiecznie praworządności
prawie. Niepraworządność czynię, prawda? No może tak jest. Zobaczcie, to jest interesujące. To znaczy, oczywiście jest jedno ryzyko wynikające z filozofii postmodernistycznej, które jest w ogóle ryzykiem współczesnego świata, mianowicie popadnięcie w nihilizm i cynizm. No bo, wiecie, jeżeli do końca się domyśli tę filozofię, to właściwie absolutnie wszystko może być metanarracją. Miłość jest metanarracją w rozumieniu postmodernistycznym. Chodzi tylko i wyłącznie o uwodzenie, chodzi tylko i wyłącznie o zwierzęce instynkty. To wszystko jest tylko otoczką, która została przez ludzi wymyślona, prawda? W miłości nie chodzi o miłość, w miłości chodzi o uwodzenie, o manipulację, prawda? To też jest podejście, które można wytłumaczyć w rozumieniu postmodernistycznym jako krytyka narracji romantycznej, narracji miłości, jako metanarracji, czyli oszustwa tak naprawdę. No ale właśnie, jak dalece to się może pójść? No bo w pewnym momencie, wiecie, w tym jest wielkiego rodzaju pokusa. Jak popatrzycie na badania, i znowu teraz łatwiej o tym mówić, bo przez ostatnie 8 lat trudniej chyba było znowu lać wodę na młyn tej prawicowej agresji. Ale jeżeli na przykład popatrzycie na badania dotyczące poglądów największej grupy akademików amerykańskich, to w sposób oczywisty jest jasne, że to są ludzie, którzy myślą lewicowo i postmodernistycznie głównie. Jednocześnie jest bardzo dużo w nich cynizmu i nihilizmu, dlatego że ta filozofia prowadzi do tego. Bo jeżeli każdą rzecz musisz oglądać z czterech stron, bo masz wrażenie, że ktoś cię oszukuje, bo właśnie prowadzi metanarrację i twoja babcia cię oszukiwała, jak ci opowiadała o czerwonym kapturku, i twoi rodzice i twoi nauczyciele, kiedy ci mówili, że masz się dobrze uczyć, masz być posłuszny w szkole, wciskali cię w dyscyplinę fukotowską, i później twoi przewodnicy duchowi, kiedy ci mówili, że masz być patriotyczny albo, nie daj Boże, masz być religijny, to już Nietzsche wiedział, że chrześcijaństwo jest jedną metanarracją, która ma wychwalać słabych, bo sobie inaczej nie potrafią poradzić z silnymi i muszą tych silnych ściągnąć w dół i im pokazać, że oni są nic nie warci, że są grzeszni. No to znaczy, że nikomu nie możesz ufać. No bo każdy, kto do ciebie podchodzi i czegoś od ciebie chce albo chce z tobą porozmawiać, w rozumieniu postmodernizmu jest potencjalnym oszustem. Sędzia, urzędnik, pani w dziekanacie, jak przed chwilą powiedziałem, każdy korzysta z pewnych narzędzi mikrowładzy, no więc właściwie nic nie ma sensu. No i dlatego to jest ten moment, w którym trzeba się trochę obudzić i zdać sobie sprawę, że jest prawdziwa praworządność, jest prawdziwa miłość, są prawdziwe ideały, są ludzie, którzy wierzą i wypełniają nakazy religijne i nie kończy się to złem, nie kończy się to pedofilią, nie kończy się to zagarnięciem ziemi i wybiciem natywnych mieszkańców Ameryki. Są takie obszary. Więc postmodernizm jest zaraźliwy w tym sensie, że jeżeli raz się zacznie nim myśleć, to jest bardzo trudno się zatrzymać, a gdzieś się zatrzymać trzeba. To znaczy bardzo groźne jest przyjęcie, że postmodernizm jest totalną filozofią życia, a nie tylko filozofią krytyczną. Postmodernizm jest dobrą filozofią destrukcyjną, bo ona nas wybija w takim rozumieniu sokratejskim trochę z pewności, że wszystko, co robimy, jest OK. Na przykład, zobaczcie, w odniesieniu do praworządności, to, co mówi Foucault, uczy nas jednej prostej rzeczy. My jako prawnicy, którzy mamy władzę, my jako prawnicy sędziowie, my jako prawnicy urzędnicy, my dzięki Foucault wiemy, że my musimy w pewnym sensie być bardziej transparentni, że my musimy się bardziej wytłumaczyć społeczeństwem, dlaczego robimy tak, jak robimy. Że sędzia, który jest opryskliwy i mówi, zdecydowałem jak zdecydowałem, proszę się nie interesować. Sędzia, który nie podaje w sposób przejrzysty, komunikacyjnie powodów swojego rozstrzygnięcia, po prostu aż się prosi o to, żeby został skrytykowany z perspektywy postmodernistycznej, że on tam coś zahachmęcił, prawda? Że coś tam nie jest jasne, bo on nie jest transparentny. Więc nie chodzi o to, żeby myśleć Lyotardem czy Foucaultem non-stop, tylko żeby jakby odpowiedzieć na ich wezwanie i powiedzieć, rozumiemy, że w sposób naturalny podejrzewacie nas, prawników, przywódców, polityków, o różnego rodzaju złe intencje i macie ku temu pewne powody, że podejrzewacie, że pewne pojęcia, którymi się posługujemy, takie jak niezawisłość sędziowska czy praworządność, być może są przykrywką do pewnych niecnych działań, więc tym bardziej transparentnie wam pokazujemy, że nie są. Że jeżeli mamy sytuację, w której sędzia zachowuje się nieetycznie, to w naszym interesie stabilności naszego porządku jest to, żeby go wyrzucić z zawodu, żeby być bardzo surowym w tym, żeby go ocenić, a nie ukrywać, że to, co zrobił. Dlatego, że to się w końcu zemści. Że jeżeli widzimy, że sędziowie niewłaściwie traktują podsądnych, że urzędnicy traktują petentów w sposób naruszający ich godność, no to trzeba sobie przypomnieć to, co mówi Foucault i zrozumieć, że to jest droga donikąd, dlatego że to tylko powoduje zwiększenie tej podejrzliwości, że nie o żadne dobro tu chodzi, nie o żadne ideały, tylko po prostu czystą siłę i przewagę i tego, że ja ci pokażę, jakie jest twoje miejsce, bo jestem wyżej od ciebie. Więc chciałbym, żebyście tak myśleli o tej filozofii, nie jako o wizji całego świata, bo tak jak mówię, ona może doprowadzić do rozpaczy wręcz i wielu doprowadziła, myślę, ale raczej jako takie wyzwanie dla nas, ażebyśmy my się tłumaczyli. To trochę postmodernizm jest jakim wielkim oskarżycielem, tak? Który przychodzi i mówi, prawdopodobnie tam dzieje się coś złego, pokażcie, że jest inaczej. I to jest siła postmodernizmu. I my jako prawnicy musimy pokazać, tak dzieje się inaczej. Zobaczcie. Tutaj są pewne przestrzenie, w których mogą być nadużycia, wprowadzamy takie rozwiązania. Ponieważ policja może działać nieproporcjonalnie, wprowadzamy większą kontrolę, monitoring, kamery i nie będziemy przyjmowali tłumaczenia, że akurat się zepsuły w tym miejscu, gdzie ktoś został pobity, bo to należy domniemać, jest po prostu próba manipulacji, tak? I uzasadnienia agresji. Jeżeli sędzia nie jest w stanie przedstawiać właściwie swoich uzasadnień, to być może musimy zatrudnić rzeczników sądów, którzy mają takie umiejętności komunikacyjne, że będą potrafili wyjaśnić, dlaczego na przykład przestępca został zwolniony z aresztu. Żeby ludzie nie mieli poczucia, że to jest jakaś niesprawiedliwość i żeby populistyczny polityk nie mógł na tym grzać swojego komunikatu, mówiąc, zobaczcie, co ci sędziowie zrobili. Wypuścili właśnie przestępcę. Zobaczcie, jak jest w Polsce. Bardzo często są podejmowane kontrowersyjne decyzje sądowe i nikt nie czuje się w obowiązku, żeby wyjść i wytłumaczyć społeczeństwu, dlaczego one zostały podjęte. Jak to wpływa na autorytet sądów? No właśnie w taki sposób, że ci, którzy myślą postmodernistycznie, mówią, no mówiliśmy, tam coś w ukryciu się dzieje, my nie wiemy, co to jest, a później takie kwiatki się pojawiają. Więc traktujemy filozofię postmodernistyczną, zwłaszcza tych dwóch autorów, o których dzisiaj mówiliśmy, Foucault i Lyotarda, jako pewne wezwanie do tego, żeby było więcej transparencji, żeby było więcej przekonania, że te ideały, które realizujemy jako prawnicy, nie są czymś udawanym, nie są czymś nadmuchanym, są rzeczywistymi ideałami, że kiedy mówimy, że potrzebujemy praworządności, to jej potrzebujemy po to, żeby ograniczyć arbitralność władzy. Że jak mówi Krygier, jeżeli potrzebujemy praworządności, to po to, żeby nie było strachu, żeby nie było poniżenia, żeby nie było traktowania ludzi niegodnie, a nie po to, żeby kasta ukryła swoje plany i mogła je realizować w taki sposób, który przez nikogo nie jest kontrolowany. To jest po prostu pewne zadanie, które musimy realizować. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.